Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu
Tu bez lukru.
Dzisiaj dla nas będzie szczególny wywiad.
Tak, wywiad, który, jak to mój mąż stwierdził przed tym wywiadem, uratował nam życie.
Tak, szczególnie mi i ja jestem bardzo wdzięczny za to, w jaki sposób poszła cała sytuacja ze snem naszego dziecka.
Ale zanim powiemy Wam jeszcze, o kogo chodzi i o czym będziemy rozmawiać, ja chciałam Wam przypomnieć o naszym Instagramie i zaprosić Was na ten nasz profil Tu Bez Lukru, gdzie na co dzień możecie z nami porozmawiać, zadać pytanie, możemy Wam coś polecić, albo możecie po prostu do nas napisać w jakimkolwiek temacie chcecie. No więc kto jest naszym dzisiejszym gościem?
Proszę, przedstaw.
Dziękuję. Naszą dzisiejszą gościną jest Monika Hund-Jens. Jest to osoba, która zajmuje się snem dzieci, a dokładniej jest certyfikowaną konsultantką do spraw snu dziecka, terapeutką poznawczo-behawioralną bezsenności oraz autorką książki Dobry sen maluszka. Witaj Moniko.
Cześć, bardzo mi miło.
Nam bardzo miło, że gościsz dzisiaj z nami i że będziemy mogli porozmawiać o śnie dziecka, bo to jest temat palący wielu rodziców, szczególnie rodziców pierwszych dzieci, no zresztą dwa drugich już też, nie?
Że... Ja myślę, że szczególnie rodziców, których dzieci nie śpią. Dobrze.
A takich jest dosyć sporo.
To takie pocieszenie z samego początku, że nie tylko wasze dziecko nie śpi, znamy więcej takich dzieci.
Ale ja myślę, że zaczniemy od tego też, że jakby... Naszym takim głównym celem spotkania Moniki na naszej drodze było to, że nasza córka Kiara nie bardzo chciała zasypiać i przede wszystkim nie chciała zasypiać z tatą, czyli ze mną, więc to też był taki mega ciężki okres dla nas i my próbowaliśmy wielu poradników, wielu jakby sposobów na usypianie dziecka i tak dalej, aż w końcu trafiliśmy na Monikę.
Tak, ja tu też zaznaczę, ponieważ mój mąż, nie wiem czy ci mówiliśmy o tym Moniko czy nie, ale mój mąż na początku był bardzo sceptyczny był taki, przecież kto nam pomoże, przecież ona zaraz będzie większa, sama się nauczy, że jakby nie rozumiem.
Znaczy ja będę szczery, ja nie wierzyłem. Ja nie wierzyłem, że coś takiego działa i że ktokolwiek jest nam w stanie pomóc jakby z zewnątrz i
zrozumieć nasze dziecko.
Tak, i rozwiązać tak szybko nasze problemy.
Tak.
No to bardzo się cieszę, że mnie zabiliście.
My bardziej, uwierz, my bardziej. No nasze problemy się rozwiązały bardzo, bardzo szybko, bo to była kwestia tak naprawdę kilku dni. Ale może zacznijmy od początku, bo... Jakbyśmy Cię spotkali na naszej drodze, myślę, rok temu, to nie mielibyśmy takich problemów, jakie mieliśmy przychodząc do Ciebie. I my już też w innym podcaście o tych problemach troszkę wspomnieliśmy. Ale zacznijmy może od takiego samego początku. Przychodzimy do domu z niemowlakiem. Jest to dziecko 2-3-dniowe. I o czym musimy pamiętać w tych pierwszych nocach? Co rodzice muszą zrobić, żeby gdzieś już od początku... te takie dobre, zdrowe nawyki w tym maluszku wprowadzać.
Noworodki, kiedy wracają z nami do domu, nie żyją jeszcze rytmem okołodobowym. I to jest ważna informacja, że przez pierwszych 6-7 tygodni życia dziecko wybitnie żyje rytmem swoich karmień. I sfera snu i karmień bardzo się ze sobą nakładają. Także bardzo ważne jest to, żeby faktycznie noworodek często i regularnie był karmiony. Bo ten pełen brzuszek zawsze, niezależnie właściwie od wieku, będzie wspierać dobry sen. No i też pamiętajmy, że w pierwszych 30 dniach, w pierwszym miesiącu życia dziecka, nawet jeżeli mamy takiego większego śpioszka, który w nocy chciałby pospać dłużej, bo są też takie dzieci, to jednak trzeba regularnie dziecko co minimum 3 godziny wybudzać na karmienia. Oczywiście tutaj działa jeden z takich odruchów pierwotnych u noworodka, odruch ssania, czyli nie ma potrzeby wybudzania tak naprawdę dziecka na karmienia w nocy, tylko po prostu przystawiamy do piersi albo podajemy mleko z butelki i dziecko na pewno skorzysta z tego karmienia, uruchomi się właśnie odruch ssania i nakarmi się tyle, ile będzie mogło, tyle, ile będzie chciało zjeść. To, co jeszcze jest ważne, to to, że często w pierwszych tygodniach życia widzimy tak zwane pomieszanie dnia z nocą. Coś, co czasami jakby wydaje się bardzo dziwne dla nowych rodziców, dlatego że My mamy tak bardzo ściśle ustalony już jako osoby dorosłe rytm snu i nasze organizmy absolutnie w nocy chcą spać. Więc to, że nasze dziecko jest bardziej aktywne w nocy, a więcej chce spać w ciągu dnia, co właśnie zdarza się u wielu, wielu noworodków, może nas początkowo mocno niepokoić, a tymczasem jest to zupełnie i na szczęście przejściowe takie zjawisko i dziecku w tym jakby lepszym dostosowaniu się do rytmów życia całej rodziny z pewnością pomaga tworzenie takiego kontrastu, czyli w ciągu dnia niech przebywa w jasnych pomieszczeniach z domowymi odgłosami w tle, a w nocy zapewnijmy mu maksimum spokoju, nudy, ciemność. Nawet ja zalecam, żeby do noworodka w nocy nie mówić, tylko jeżeli mamy karmienie czy zmianę pieluszki, to naprawdę robimy to z maksimum spokoju, a dzień sobie rezerwujemy właśnie na jakieś króciutkie aktywności. No i właśnie króciutkie aktywności, to też może wydawać się takie dziwne, bo jakby wracamy do domu z dzieciątkiem wiedząc, jesteśmy uzbrojeni w tą wiedzę, że noworodki śpią bardzo dużo i faktycznie początkowo przesypiają prawie 2/3 doby. Ale to jest taka wartość sumaryczna. Tak, pierwszy tydzień, pierwsze 2 tygodnie faktycznie dzieciątko jest takie mało aktywne i widzimy, że po tym jak się nakarmi, to bardzo szybko jest gotowy na sen. Właściwie tutaj mówimy o takich króciutkich okresach aktywności, które trwają między 40 a 60 minut. Jak zaśnie, to faktycznie lubi sobie pospać. Tutaj też wolę wam zwrócić, jakby zwracam uwagę nowym rodzicom, żeby w ciągu dnia, jeżeli mamy bardzo długą drzemkę, to żeby pomóc dziecku się obudzić właśnie tą krótką aktywność, ponieważ te dłuższe bloki snu chcemy zachować na noc, czyli taka drzemka trwająca grubo powyżej 2 godziny raczej może negatywnie oddziaływać na sen nocny i właśnie dłużej utrzymywać ten stan pomieszania dnia z nocą. Także tutaj jakby dostrzegamy, że te pierwsze tygodnie życia, a tak naprawdę 4. trymestr, czyli pierwsze 3 miesiące życia dziecka, to jest czas, w którym cały organizm dojrzewa do życia na tym świecie, zgodnie z teorią 4. trymestru. Właściwie poród w 9. miesiącu ciąży oznacza, że dziecko nie jest jeszcze dostosowane do życia na świecie i właśnie te pierwsze 3 miesiące to jest ten czas, gdzie dostosowuje się do życia w tej nowej rzeczywistości i bardzo intensywnie dojrzewają główne układy typu nerwowy, trawienny, immunologiczny. No i to się też przekłada na sen, tak? No ale przede wszystkim z perspektywy mojej ważna informacja jest taka, że właśnie początkowo dziecko żyje rytmem swoich karmień, także nie możemy oczekiwać, że noce będą pięknie przesypiane, bo właśnie może być początkowo zupełnie na odwrót. To jakby też ważna uwaga, żeby dziecko z racji tego, że śpi tak dużo, żeby zawsze spało bezpiecznie, tak? Czyli żeby miało swoją wydzieloną powierzchnię do snu w ciągu pierwszych tych 6-7 tygodni życia, gdzie jeszcze jakby nie odczuwa pracy swojego zegara wewnętrznego, bo rytm okołodobowy zaczyna się kształtować dopiero po 6., po 7. tygodniu życia w tym małym organizmie i właśnie wtedy noc coraz bardziej jest do spania, a dzień jest bardziej na aktywność, to do tego czasu właśnie warto mieć dziecko zawsze w zasięgu własnego wzroku, czyli drzemki właśnie mogą być w tych jasnych, nawet głośniejszych pomieszczeniach, tylko tutaj też oczywiście z tymi hałasami domowymi nie przesadzajmy. Pierwszym mechanizmem uczenia się u dzieci jest mechanizm habituacji i właśnie to, że dziecko w tych pierwszych tygodniach życia śpi sobie przy takich domowych odgłosach, oznacza, że jego mózg jakby uczy się, że to jest bezpieczna sytuacja i że faktycznie można w tej sytuacji sobie pospać, tak? Natomiast już wtedy po tym 6., 7. tygodniu życia, jak zegar wewnętrzny podejmuje pracę, wtedy już warto odkładać maluszka zawsze do odpowiednio przygotowanej sypialni, czyli tutaj te kwestie jak zaciemnienie, szum od pierwszych dni życia warto mieć wokół śpiącego dziecka, bo szum bardzo przypomina to, co się działo jeszcze w okresie prenatalnym sprzed narodzin. Także no, po 6., 7. tygodniu życia już to właściwie przygotowane miejsce snu nabiera znaczenia. Ale tych pierwszych 6-7 tygodni właśnie róbmy tak, żeby mieć dziecko zawsze na oku, w zasięgu wzroku, żeby też móc kontrolować, czy dobrze oddycha regularnie, jaki jest odcień skórki, czy wszystko się tam dobrze dzieje, bo dziecko uczy się dosłownie nawet oddychać w pierwszych tygodniach życia. Więc ważne jest to, żeby zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Bardzo fajnie się sprawdzają takie przenośne łóżeczka, ale nawet kosz Mojżesza, czy właśnie jakieś takie łóżeczko, które może za nami wędrować po domu.
Mm-hmm. To jest fajne, co powiedziałaś też, bo często nie słyszeliśmy od rodziców, że jak wasza córka może spać, na przykład jak jest głośniej. No może, bo my od małego jakby usypialiśmy ją, to nie chodziliśmy na paluszkach i Boże, cicho, cicho, bo śpi. Jak ją usypialiśmy w tym etapie jeszcze, jak ten sen był lekki, no to tak, ale później jak już zasnęła, no to też no, musieliśmy funkcjonować wokół domu, a nie siedzieć i czekać aż wstanie. Więc to jest fajne, że to też podkreśliłaś, bo myślę, że dużo rodziców tak robi, że jak dziecko śpi, to cicho, cicho, bo śpi, nie budź jej.
Tak, ale tutaj prostym rozwiązaniem jest wstawienie, no wiesz, też musimy dostrzec to, że świadomość dziecka rośnie i pewne rzeczy w pewnym momencie będą mu bardziej przeszkadzać przy śnie. Też to jest cecha indywidualna, na ile właśnie dziecko jest wrażliwe słuchowo. Są dzieci, które faktycznie mają więcej takiego spokojnego snu i to już wychodzi w badaniach nad snem noworodka, że niektóre dzieci właśnie jakby dłużej pozostają w tych we śnie spokojnym, czyli takim głębszym. To w ogóle jest predyktor potem lepszego snu w przyszłości, to od razu powiem oczywiście. Dlatego, że jakby tutaj jakby taka zdolność czy łatwość w spaniu jest u dziecka warunkowana genetyką. To też już nam potwierdzają badania. Sporo zależy od tego, co rodzice robią wokół snu. Właściwie my w tym świecie ekspertów od snu dziecka uważamy, że połowa sukcesu to jest właśnie jakby te lepsze troszkę geny, takie warunkowanie genetyczne, które będzie pomagać dziecku spać. Ale druga połowa to jest to, co robią rodzice, czyli zobaczcie, jak wiele można zrobić, jakby jak wiele poprzez właściwe działania można zrobić, żeby właśnie dziecku ten sen się udawał.
Mm-hmm. A to tutaj jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo mówiłaś o bezpiecznym śnie. I ja też znalazłam jakieś tam badania, ponieważ nasza córka przez pierwsze kilka miesięcy, nie wiem ile to już było, spała z nami. I to na pierwszy tydzień spała w swoim łóżeczku, ale jakoś po pierwszym tygodniu stało się tak, że nagle wylądowała u nas w łóżeczku. No i długo w tym naszym łóżku, w łóżku naszym została. I też czytałam później, bo jakby no nie wiedziałam, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne i niby wszyscy mówią, daj dziecko do tej kołyski, daj do kołyski. No wiadomo, ale jak ona gdzieś tam nie bardzo w tej kołysce chciała być i bardziej lepszy ten sen, jednak dłuższy on był, jak była z nami, no to też zaczęłam szukać, czy coś może być niebezpieczeństwem dla niej, jak ona śpi z nami. I znalazłam badania, które mówiły, że jak dziecko śpi z rodzicami, no to jest jakby mniejszy współczynnik tej śmierci łóżeczkowej. Nie wiem, czy to są prawdziwe badania, czy nie, bo już teraz nie pamiętam, bo to już było bardzo dawno temu, jak ja to czytałam. I dlatego, że jakby rodzice są wtedy podczas snu bardziej czujni cały czas, a jak dziecko jednak jest odseparowane od nich, no to tak czujni nie jesteśmy. Czyli dobra, my byliśmy czujni, bo jak mówiłaś, że sprawdzamy, czy dziecko dobrze oddycha, no to my...
Aż do przesady.
Do przesady. Wstawaliśmy co kilka razy w nocy, oddycha i tak na nią, tak oddycha, oddycha, dobra, możemy iść spać dalej. Więc nie wiem, czy spotkałaś się z takimi badaniami, czy mogłabyś coś więcej powiedzieć właśnie o tym, czy dobrze, żeby dziecko spało z rodzicami, czy jednak może nie do końca?
No właśnie, tak.
My wiemy, na czym to się dla nas skończyło, ale jakby jakie jest Twoje zdanie na to?
Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej bliskość, noworodek bardzo potrzebuje bliskości i z tego warto korzystać. Są badania, które potwierdzają, że bliskość, zwłaszcza między noworodkiem śpiącym i śpiącą mamą, pomaga regulować dziecku i temperaturę ciała, i rytm oddechu. Także ma to swoje oczywiście korzyści, działa kojąco. Nam też daje sposobność do, w razie potrzeby, szybkiej reakcji i w ogóle właśnie do obserwowania sytuacji. Ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sen dziecka w dostawce, która powinna stać od strony łóżka, tam gdzie właśnie śpi mama. Czyli zawsze dbajmy o to, żeby noworodek miał własną powierzchnię do snu. I to są takie oficjalne rekomendacje najważniejszych organizacji rozwijających wiedzę o śnie dziecka i rozpowszechniających te właściwe rozwiązania, taką jakby wiedzę o właściwej higienie snu dziecka. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo i w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w tych krajach bardziej no, anglosaskich powiedzmy, są prowadzone statystyki. Wiemy, że jakby zdarzają się nieszczęścia, tak? I dzieci tracą życie i jednak część z tych śmierci jest łączona z tym, że dziecko jest podduszane śpiąc obok rodziców. To się łączy z tym, że my, jak jesteśmy bardzo zmęczeni fizycznie, a nie ukrywajmy, że nowi rodzice po prostu przeżywają swego rodzaju szok, że jak to nie będę spać przynajmniej tych 5 czy 6 godzin w nocy. No nie będzie spać ten rodzic. Znaczy, można się tym też dobrze podzielić tą pracą, prawda? Ale tym nocnym rodzicielstwem, ale generalnie jesteśmy strasznie wyczuleni w pierwszych tygodniach życia naszego maluszka na wszystko, co się z nim dzieje i chociażby nawet jak dziecko nie potrzebuje naszej pomocy, to my i tak w nocy śpimy o wiele mniej, o wiele gorzej. Właśnie jesteśmy w takim trybie czuwania. Więc kiedy my jesteśmy tak potężnie zmęczeni fizycznie, to nasze mózgi chcą wejść od razu w bardzo głęboki sen. My tracimy od razu jakby kontakt ze światem, nie kontrolujemy zupełnie ruchów swojego ciała i dążymy do tego, żeby jak najszybciej, jak najlepiej się zregenerować. No i właśnie takim jakby naszym naturalnym zachowaniem, czyli dążeniu do właśnie tej maksymalnej regeneracji, kiedy śpimy przez stanie dużego wyczerpania, jakby z tym się łączy to, że jeżeli śpimy z takim maluszkiem w jednym łóżku, no to gdzieś tam się może zdarzyć sytuacja, że niestety przygnieciemy nasze dziecko, no i stanie się krzywda, więc jakby zdecydowanie lepiej jest mieć maluszka przy sobie, ale dać mu osobną powierzchnię do spania. To są oficjalne zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii, ale też jest taka międzynarodowa organizacja Rada do Spraw Snu Dziecka. To ona zrzesza jakby i psychiatrów, i psychologów, którzy zajmują się tematyką snu dziecka. I tam tutaj jakby to podejście jest jedno jedyne, uważane za słuszne i wszyscy się trzymają tych wytycznych, żeby jednak malucha do swojego łóżka nie brać. Jeżeli chodzi o śmierć łóżeczkową, to absolutnie jest to takie dziwne zjawisko, które do tej pory jakby nie doczekało się szczegółowego, dokładnego wyjaśnienia, dlaczego niektóre dzieci po prostu zasypiają podczas snu. I to jest właśnie taka sytuacja, że potem jak no już eksperci jakby badają, co się wydarzyło, to właśnie nie można dotrzeć do jednej konkretnej przyczyny śmierci dziecka. Więc tutaj trudno mówić, że właśnie coś sprzyja, nie sprzyja. Znamy jakby czynniki zmniejszające ryzyko, czyli właśnie sen we wspólnej sypialni, nie we wspólnym łóżku, aż do 6 miesiąca życia. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii warto współdzielić sypialnię. Karmienie piersią działa ochronnie. Regularne wizyty, zgodnie z kalendarzem wizyt, prawda, małego dziecka u pediatry, szczepienia. Także są czynniki, które minimalizują ryzyko wystąpienia tego zjawiska, ale jeżeli chodzi o sen we wspólnym łóżku, to tutaj bardziej chodzi o podduszenia, tak? Tak, tutaj mamy konkretną przyczynę takich nieszczęść. Także ja uważam, że warto współdzielić sypialnię też do pewnego momentu, ale nie łóżko.
No my tu musimy dopowiedzieć, że jakby Kiara też spała z nami w jednym łóżku, ale była też w swoim jakby takim kokonie. Który tak trochę ją oddzielał od nas, ale też musimy powiedzieć, że Kiara i jakby my w tym okresie przedporodowym i Kiara urodziła się w Wielkiej Brytanii i tam też chodziliśmy na szkołę rodzenia. I tak naprawdę z jednej strony byliśmy mega zawiedzeni, bo jedyne co się tam dowiedzieliśmy to właśnie o tym, żeby nasze dziecko nie...
Jak uniknąć tej śmierci łóżeczkowej.
I tak naprawdę było to 99%
szkoły rodzenia.
Tak. I dla nas to było z jednej strony bardzo rozczarowujące, ale teraz dowiadujemy się od ciebie, że jakby w tych właśnie krajach anglosaskich jest to może bardziej, są bardziej uczuleni właśnie na to i może z tego powodu to się działo.
Tak.
Więc myślę, że to był taki chyba też główny.
A ja mam jeszcze pytanie, bo mówiliśmy właśnie, żeby to dziecko miało to swoje odrębne łóżeczko. A jakie są jeszcze takie zalecenia, które ty doradzasz rodzicom, młodym rodzicom, rodzicom pierwszych dzieci? Co jeszcze w tym łóżeczku powinno być, a co nie powinno, no bo jakby wiemy, że ale... jest tyle tych fajnych rzeczy i można polecić.
Tak, dokładnie. I często też jakby w mediach społecznościowych widzimy jakieś takie zdjęcia, gdzie ten maluch leży w jakimś łóżeczku, gdzie jest milion malutkich, słodkich poduszeczek wokół tego śpiącego noworodka. Noworodek śpi w czapeczce, jest przykrywany kocykiem czy kołderką i to są wszystko bardzo niebezpieczne rozwiązania. To tylko ładnie wygląda i słodko na zdjęciach. Natomiast przynosi właśnie realne niebezpieczeństwo, że dziecko właśnie dozna jakiegoś takiego podduszenia głównie. Tutaj chodzi o to niebezpieczeństwo. Zawsze dziecko w pierwszym roku życia odkładamy na sen na plecki do pustego łóżeczka. W tym łóżeczku początkowo noworodek niczego nie potrzebuje poza atestowanym i nowym, nie z drugiej ręki, nie po jakimś innym dziecku, tylko potrzebuje spać na nowym atestowanym materacyku, obleczonym tak jakby ściśle w prześcieradełko, najlepiej z gumką. Łóżeczko tak naprawdę właśnie powinno być puste, jakby noworodkowi naprawdę nie zależy na tym, żeby tam wszystko wyglądało pięknie, czy jakieś były cudowne przytulanki wokół. Dziecko jak śpi, no właściwie doznaje tego, co my, czyli odcina się od świata, tak? To jest taki błogi stan nieświadomości, gdzie nasze organizmy muszą się zregenerować i też jakby sen służy temu, żeby w mózgu zaszły pewne procesy, na które nie ma szansy, kiedy jesteśmy aktywni. No sen jest kluczową potrzebą biologiczną i jeżeli chodzi o małe dziecko, ono po prostu potrzebuje spać, a po naszej stronie, po stronie rodziców leży to, żeby ten sen był maksymalnie bezpieczny, no i żeby dziecko było ogólnie wyspane, czyli faktycznie korzystało z takiej ilości snu, jakiej potrzebuje, żeby i zdrowo rosnąć i rozwijać się. Także puste łóżeczko, najlepiej w pierwszych miesiącach życia, 3-4 miesiące to naprawdę dostawka. Ono też ma mięciutkie ściany, a często noworodki mimowolnie, kiedy śpią, przyjmują taką pozycję fasolki sprzed narodzin. My odkładamy dziecko na plecki, tak jak jest to zalecane, a potem wracamy, czy tam patrzymy, że za jakiś czas ten maluszek leży na boczku zwinięty w tej pozycji takiej typowej embrionalnej. To wszystko jest naturalne i jakby właśnie to, że wokół śpiącego dziecka nic dużego, miękkiego się nie znajduje, to dzięki temu unikamy sytuacji, że ten mały nosek wpadłby w coś miękkiego, w jakąś poduszkę, czy właśnie przytulankę, czy nawet kołderkę, by zakryła twarz dziecka i przez jakiś czas nie byłoby dopływu świeżego powietrza, a że układ nerwowy jest wciąż bardzo niedojrzały, to w dziecku jeszcze no w pierwszym roku życia uznaje się, że mogą nie zadziałać takie mechanizmy ochronne, że właśnie w przypadku, gdy brakuje dopływu świeżego powietrza i dziecko przez dłuższy czas oddycha tym, co wydycha, czyli dwutlenkiem węgla, ono się nie zgłosi do nas z tą informacją, ono po prostu się nie obudzi, więc jakby no, mając na uwadze naprawdę takie podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem, puste łóżeczko, nowy atestowany materacyk. Dlaczego nowy? Dlatego, że w okolicy 5-6 miesiąca życia dzieci zaczynają przyjmować własną pozycję na sen, to zazwyczaj oznacza sen na boczku, czy potem już na brzuszku w 6 miesiącu życia. I jeżeli w tym materacyku są jakieś większe, wyleżane miejsca, to też jest ryzyko, że dziecko, wiecie, że dzieci śpią tak twarzą po prostu na wprost materacyka. No i jeżeli tam nosek wpadnie w to miękkie miejsce, to znowu jest to niebezpieczeństwo, że właśnie nie będzie dopływu świeżego powietrza. Także jakby z takiej podstawowej zasady i zobaczcie, to są naprawdę rzeczy, które jeżeli potrafimy we właściwy sposób skorzystać z tych rozwiązań, zaadresować je, to naprawdę minimalizujemy ryzyko jakichkolwiek takich nieszczęśliwych wypadków.
A jeszcze dopytam, też często widujemy coś, co na przykład my nie stosowaliśmy, ale dużo rodziców używa takie, ja nie wiem jak to się nazywa, czy to są chusty, czy to są jakieś takie właśnie kokony, gdzie tak ściśle zawijają dziecko.
Otulacze.
Myślę, że to też chyba daje, otulacze.
Otulacze, no.
Że to też daje trochę poczucie takiej bliskości dziecku i ono się bardziej czuje takie, z jednej strony jest skrępowane, ale z drugiej strony wydaje mi się, że czuje się bardziej tak jak normalnie czuło się w brzuchu mamy przez te 9 miesięcy.
Tak, dokładnie.
Czy to jakiś ma też wpływ na lepszy sen?
Absolutnie tak. Wszystko, co przypomina właśnie ten etap życia sprzed narodzin, będzie działać bardzo kojąco. Czyli właśnie szumy. Szumy, które dziecko słyszy przez całe swoje życie, kiedy jeszcze jest w brzuchu mamy, to jest coś naturalnego. Dziecko, jak przychodzi na świat, to tak naprawdę uczy się żyć w ciszy z takimi wyraźnie wydzielonymi odgłosami i zresztą jak jakby badane były różne takie sytuacje, w których noworodek czuł się zagrożony, odczuwał strach, to z tych badań wynikało, że właśnie to są takie ostre, głośne hałasy, tak? Plus takie uczucie spadania, tak? Bo dzieci też, jakby nasze dzieci to noszeniki, także chcą być na nas przyczepione i właśnie jak są takie od nas zdejmowane z nas czy odkładane, to też przestrzegam nowych rodziców, żeby to wszystko działo się bardzo płynnie, bardzo powoli, bo takie szybkie ruchy, właśnie to uczucie spadania dla noworodka jest bardzo trudne. Otulacze są świetnym rozwiązaniem na pierwsze 2-3 miesiące życia. Przestajemy otulać z końcem trzeciego miesiąca życia albo przy pierwszych oznakach, że dziecko świadomie w czasie aktywności próbuje się przekręcać na boczek, bo właśnie przez to, że otulacz tak mocno jakby krępuje rączki, przy nóżkach musi być dużo luzu, bo jeżeli tam nie ma luzu w tym otulaczu, to jest zwiększone ryzyko dysplazji stawów biodrowych, więc jakby na górze ściśle, na dole luźno. I faktycznie bardzo to koi noworodki, czy w pierwszych 3-4 miesiącach życia, no 3 miesiącach życia, dlatego że też jednym z odruchów pierwotnych u noworodka jest odruch moro, czyli właśnie przy jakiś albo hałas, albo jakaś dziwna, szybka zmiana pozycji ciała, albo nawet jakiś trudniejszy sen, bo dzieci jak są właściwie jeszcze będąc w brzuchu mamy, wiemy, że śnią. I ta pozycja moro, która polega na tym, że ten odruch moro, który polega na tym, że dziecko wyrzuca gwałtownie rączki, a potem je przyciąga do korpusika, często wybudza. Więc właśnie to skrępowanie rączek bardzo pomaga uspokoić sen i zapobiega takim dziwnym wybudzeniom. Więc tak, otulanie dziecka jest jakby bardzo dobrym rozwiązaniem. Wy po części korzystaliście z tego efektu otulenia, ponieważ Kiara spała w tym gniazdku noworodkowym i to daje bardzo podobne wrażenia dziecku. To jest tak, jakby ono ciągle było otulone szczelnie ściankami macicy albo było wręcz otulone ramionami, prawda, rodzica. Więc to jest ten efekt i ja zdecydowanie wolę właśnie otulacz i odłożone w otulaczu dziecko do własnego łóżeczka niż nawet te gniazdka noworodkowe, te kokony. Jednak otulanie jest uznawane za bezpieczniejsze rozwiązanie niż właśnie takie kokony, które też oznaczają, że dziecko śpi, a wokół śpiącego dziecka jest jednak ta miękka powierzchnia, bo są te ścianki, prawda, otulacza. Więc jakby tu się trzymamy tych określonych zasad. Tak, i otulanie jest fajne, tylko też z otulacza trzeba w pewnym momencie wyjść, tak jak powiedziałam, albo no, w okolicy końca trzeciego miesiąca, albo przy pierwszych oznakach gotowości do przyjmowania tej nowej pozycji, która również przejdzie właśnie na sen, na boczku, na brzuszku, bo te skrępowane rączki, jakby to oznacza, że dziecko, jeżeli ma te rączki przy sobie, no to nie będzie mogło ich ułożyć, tych łokietków wyciągnąć przed siebie, tak żeby sobie zmienić pozycję główki. Więc no, też warto wiedzieć, że nie każde dziecko akceptuje otulacz. Moja córka na przykład zupełnie nie akceptowała otulania. Są różne otulacze. Są takie klasyczne, które trzymają rączki wzdłuż tułowia. Są takie, które pomagają dzieciom spać w takiej też ulubionej, jednej z ulubionych pozycji noworodka, czyli z rączkami tak przy łóżkach. Tak? Takie dłonie dziecko trzyma wysoko w górze przy łóżkach. Także już jakby jest tyle produktów na rynku, że naprawdę da się dobrać ten właściwy do preferencji naszego malucha i to będzie pomagać w dobrym śnie, z pewnością.
Mm-hmm. Ja jeszcze też dodam, że jakby u nas też była taka sytuacja, że na samym początku, jak Kiara była odkładana jednak do łóżeczka, bo na samym początku była, to też była różnica, bo my kupiliśmy jej pierwsze łóżeczko, było takim dużym łóżeczkiem, które...
Takim standardowym
mm-hmm. łóżeczkiem, który używamy go w tej chwili, mm-hmm. tak naprawdę. Natomiast Kiara absolutnie nie chciała w nim leżeć i właśnie wydaje nam się, że po prostu było dla niej zbyt duże, mm-hmm. za dużo miała przestrzeni, ponieważ kupiliśmy zaraz po tym takie łóżeczko, które jest dostawką do naszego łóżka mm-hmm. i jakby... Jak ręką odjął, to się po prostu zmieniło tak. I ona po prostu leżała tam, spała i było zupełnie inaczej niż w tym dużym łóżku. Więc to duże łóżko poszło w odstawienie i dopiero teraz je używamy.
Tak, dokładnie. Mm-hmm. Tak. A ja mam pytanie, bo wspominaliśmy o tym, że właśnie taki noworodek to tak wybudza się tak naprawdę jak jest głodny i to jest tam średnio co 3 godziny, no musi dostać to jedzenie, tak? dużo się mówi o tych oknach aktywności, o śnie. Mogłabyś powiedzieć właśnie w tym etapie tych może pierwszych, nie wiem, 3 miesięcy, ja nie do końca wiem, jak to się dzieli, bo ja wiem, że one się zmieniają z czasem dziecka.
Tak.
Jakie to okno aktywności powinno być?
Tak, przede wszystkim warto wiedzieć, że na przestrzeni całego naszego życia zapotrzebowanie na sen maleje. I to chyba najbardziej widać w pierwszych 3 latach życia dziecka, gdzie schodzimy, nie wiem, z 1 miliona drzemek u noworodka, w końcu do 1 drzemki gdzieś tam w okolicy 3 urodzin, czy w 4 roku życia dziecko również rezygnuje z tego ostatniego kawałka snu w ciągu dnia. U noworodka jest tak, że wytrzymałość fizyczna jest maleńka. Jakby pojawia się bardzo szybko zmęczenie, które oznacza, że po prostu trzeba dziecko położyć spać. Tak? Tutaj jakby nigdy, nawet dzieci w starszym wieku, jakby ta strategia przeciągania to jest tak naprawdę strzał w kolano, bo będzie jeszcze gorzej ze snem. I początkowo, pierwsze 2 miesiące życia, ten czas aktywności to jest średnio tak między 40 a 60 minut. Niekiedy po dłuższej drzemce przekracza tą godzinkę, czyli wtedy mamy tak w stronę 1,5 godziny, ale regularne czasy aktywności trwające takie 90 minut pojawiają się po 3 miesiącu życia. 5., 6, jakby to im bliżej 6. miesiąca, tym czas aktywności trwa tak w stronę 2 godzin. Po 4. miesiącu życia, kiedy dzieje się taka ogromna zmiana w strukturze snu dziecka, zmieniają się też potrzeby dziecka w zakresie snu, sen robi się generalnie trudniejszy niestety. Jest tak, że wyraźnie widzimy, tam już jest wtedy dojrzały rytm okołodobowy, widzimy, że pierwszy czas aktywności staje się najkrótszy i tak to powinno być, a ten czas aktywności, który poprzedza sen nocny, wydłuża się, jakby jest wyraźnie dłuższy. Także po 4. miesiącu życia już ten plan dnia nie zakłada takich mniej więcej równych czasów aktywności. To zawsze jest plus minus 30 minut oczywiście, ale widzimy, że pierwszy jest najkrótszy i każdy kolejny będzie troszkę dłuższy. Potem 7., 8. miesiąc to jest taki moment, że właśnie w związku z procesem kształtowania się rytmu okołodobowego i w ogóle procesem dojrzewania snu, dzieci zaczynają wydłużać drzemki, począwszy od pierwszej, i powoli szykują się na przejście na plan dnia z 2 dłuższymi drzemkami. 5. miesiąc to jest taki czas, że mamy jeszcze 3 do 4 drzemek, 6. wybitnie 3 drzemki, 7. też zazwyczaj jeszcze 3 drzemki. 8. miesiąc to jest ten moment trudniejszy, gdzie przechodzimy na nowy plan dnia i troszkę musimy improwizować jako rodzice, obserwując zachowanie dziecka, na ile jest zmęczone, czy robimy dzisiaj 3 drzemki, czy już pójdziemy w stronę 2 dłuższych drzemek. Po 9. miesiącu życia znakomita większość dzieci będzie dobrze funkcjonować na 2 dłuższych drzemkach i na tych 2 drzemkach większość dzieci pozostanie aż do 13-14 miesiąca życia. Przed 18 powinno dziecko przejść już na 1 stabilną drzemkę. To, co jest takie może śmieszne troszkę, to, że na 2 drzemkach po 10 miesiącu życia maluch potrzebuje przesypiać takie 2-2,5 godziny, żeby być wyspanym w ciągu dnia, co warunkuje od razu dobry sen nocny. Ale jak przechodzi na 1 drzemkę, to nadal potrzebuje spać 2-2,5 godziny, a nawet początkowo na tej 1 drzemce może pospać i 3 godziny, dlatego że to zmęczenie się robi takie jakby bardzo wyraźne, ponieważ mamy dłuższe, wyraźnie dłuższe czasy aktywności. No i właśnie czasy aktywności w okolicy 6-7 miesiąca życia idą w stronę tak 2,5 godzin, 7-8 miesiąc w stronę 3 godzin. Im dziecko starsze, tym jakby jest bardziej wytrzymałe fizycznie. I wiecie co, patrzyłam sobie na uniwersytecie w Harvardzie, jest taka jednostka, która bada ogólnie rozwój dzieci. I naukowcy tam wyraźnie napisali, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego to zmęczenie u dzieci tak szybko się pojawia, że u noworodka właśnie jest to 40 minut, musimy bardzo uważać, żeby się nie przemęczało dzieciątko i odkładać regularnie na sen. Bo zmęczenie, to tak mówiąc ogólnie, to oznacza gromadzenie się pewnej substancji, adenozyny w naszym mózgu, ale właśnie trudno to tym wytłumaczyć, te krótkie czasy aktywności, czyli szybkie narastanie zmęczenia, nie do końca jesteśmy w stanie tym jakby wytłumaczyć tym procesem gromadzenia się adenozyny w mózgu. Dlatego, że to nie jest tak, że dzieci na przykład mają mniej receptorów adenozynowych w mózgu i one się w związku z tym szybciej zapełniają, albo że szybciej następuje produkcja tej adenozyny. Nie do końca wiemy, jakie tu są mechanizmy, natomiast to, co wiemy dzięki nauce, to mniej więcej właśnie ile te okna aktywności wynoszą, a jest to wiedza bezcenna, dlatego że drzemki ogólnie są bardzo trudne. Od pierwszych dni życia dziecka widzimy, że drzemki to jest trudniejszy sen niż to, co potem się dzieje w nocy. I te czasy aktywności pomagają nam odłożyć dziecko, zachowując taką po prostu równowagę, czyli odkładamy w momencie, kiedy jest optymalnie zmęczone, nie odkładamy, kiedy nie jest jeszcze zmęczone i nie odkładamy, kiedy jest przemęczone. Więc jest to fajna wiedza, z tym, że ja zawsze uprzedzam, że każde dziecko jest inne i tu naprawdę taki margines tych 30 minut w każdą stronę może się pojawić.
Ja jeszcze później, bo mam też pytanie z tym związane z takich właśnie case'ów, których się na różnych forach naczytałam, ale to później przejdę do tego, jak będziemy już tak bardzo rozmawiać o tym niemowlaku, bo jeszcze mam tutaj pytanie, jeśli chodzi o noworodka. Noworodka już przechodząc też w niemowlaka, bo wiemy, że są te skoki rozwojowe, że są później ząbkowania i te wszystkie. I tak mam wrażenie, że przez ten okres tego pierwszego roku co chwilę temu biednemu dziecku coś przeszkadza, żeby spało.
Tak jest, niestety, to prawda. No.
I właśnie tutaj mam pytanie, bo my też przechodziliśmy różne skoki rozwojowe i czasami one były dość szybkie i ten sen wracał jakby do normy, a czasami to trochę trwało i my już nie wiedzieliśmy, czy ona już wyszła z tego skoku rozwojowego, czy ona w nim dalej jest. I tak ciężko nam było to rozgraniczyć. I też jak czytałam właśnie na tych różnych forach, że niektóre mamy piszą, od 2 tygodni dziecko mi nie chce spać w nocy, już nie wiem co zrobić. I inne piszą, nie martw się, u nas było 4 tygodnie, później się uspokoiło na 2 tygodnie na przykład, nie? I jakby ile, czy jest w ogóle, czy da się powiedzieć, ile czasu ten sen może być zaburzony w tych różnych skokach rozwojowych?
To zależy, muszę tak powiedzieć, dlatego że faktycznie są dzieci, które właśnie genetycznie są predysponowane do szybkiego i w miarę mało problemowego przechodzenia przez wszelkie takie zmiany rozwojowe. Każda zmiana rozwojowa może zaburzyć sen, a są dzieci, które faktycznie będą odczuwać skutki takiej tranzycji, czyli właśnie przejścia na kolejny etap rozwoju, dłużej i będą znosić gorzej te wszelkie zmiany. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że też sporo zależy od tego właśnie, jak dziecko śpi, czyli czy ogólnie wykształciło w sobie już tą umiejętność w miarę płynnego spania, co oznacza, że dobrze sobie radzi samodzielnie z przechodzeniem przez cykle snu i w nocy, jeżeli ciągle jeszcze jest na etapie nocnych karmień, to właściwie budzi się tylko na te karmienia 2 czy 3, a potem właściwie im dziecko starsze, im lepiej rozwinięty jest układ nerwowy, ale też trawienny. Generalnie powinniśmy w pierwszym roku życia dziecka obserwować taką tendencję do redukcji nocnych karmień i gdzieś tam po 10-11 miesiącu życia u zdrowego dziecka z dobrze rozszerzoną dietą naprawdę można się spodziewać, że się będą pojawiać przesypiane noce. I tak się dzieje u tych dzieci, z którymi tak mi się jakby mam przyjemność pracować, dlatego że dopóki rozwiązaniem na dziecka jest jakaś czynność po stronie rodzica, czy podanie mleka, czy ukołysanie na rękach, na piłce, prawda, tyle sposobów na sen dziecka, ile rodzin tak naprawdę, to nigdy nie wiemy, co leży u podłoża tych większych trudności ze snem. Ponieważ generalnie jakby ta umiejętność samodzielnego przechodzenia przez cykle snu, to jest podstawa, tak? To właśnie pokazuje nam wyraźnie, że u tych dzieci, które potrafią spać, jak się zaczyna jakaś zmiana rozwojowa, wchodzimy w skok rozwojowy i widzimy, że sen staje się trudniejszy, to jesteśmy w stanie powiedzieć, oho, no to wiemy, co się dzieje. Tutaj pewnie szykujemy się do raczkowania. Raczkowanie jest jedną z takich umiejętności, która naprawdę potrafi zaburzyć wyraźnie sen dziecka. A u dziecka, które ogólnie no, raczej sobie nie radzi ze snem, bo właśnie korzysta z takich może nie najlepszych rozwiązań na zasypianie, to nigdy nie wiemy, o co chodzi. Czy to jest nowy ząb, czy to jest właśnie jakaś nowa umiejętność, czy w ogóle na przykład tuż przed infekcją dzieci zaczynają gorzej spać. Więc jakby to jest jakby większy stopień, że tak powiem, pokomplikowania spraw. I trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje, ale generalnie jeżeli dziecko dobrze śpi, to też zależy, o który skok rozwojowy chodzi, ale powiedzmy, że takie proste jakieś jakby rzeczy, które tak bardzo nie zaburzają snu, no to sprawią, że może ten sen będzie trudniejszy przez 2 do 4 nocy. Przy większych regresach snu, przy których właśnie też chodzi o nowe umiejętności psychomotoryczne, widzimy, że ten sen może się popsuć nawet na 1-2 tygodnie. I często jest tak, że czy nawet w okresach nasilonego lęku separacyjnego, my widzimy, że zmieniają się potrzeby dziecka, tak? I my chcemy podążać za tymi potrzebami. Jest to bardzo słuszne. Także na przykład przy lęku separacyjnym jakby dziecko potrzebuje jeszcze więcej bliskości, jeszcze więcej kontaktu fizycznego z nami i nawet maluchy, które potrafią samodzielnie zasypiać, niektóre w tym czasie będą wymagać obecności rodzica czy dotyku przy zasypianiu. Tylko ważne jest to, żeby jakby obserwować swoje dziecko również w ciągu dnia i w sumie my jako rodzice, tak, znamy najlepiej nasze dziecko. I jak czujemy, że ten trudniejszy okres przemija, to widzimy głównie po zachowaniu w ciągu dnia, że wraca jakaś taka większa, nie wiem, samodzielność, dziecko jest bardziej radosne, czasem nawet jakby ma większy apetyt wyraźnie, widzimy, że zaczyna lepiej funkcjonować, to oznacza, że ten trudniejszy moment już prawdopodobnie się kończy i wtedy warto stopniowo, ale próbować przywracać bardziej samodzielne zasypianie, jeżeli ono gdzieś tam się wytraciło. To samodzielne zasypianie to jest umiejętność taka jak z jazdą na rowerze. Jak raz dziecko się nauczy, to będzie z niej korzystać, będzie chciało z niej korzystać, bo ona właśnie warunkuje spokojny, taki płynny sen w nocy i dłuższe drzemki. Więc jakby potem po stronie rodzica również leży to, żeby stopniowo, powolutku, ale wracać do tych bardziej samodzielnych rozwiązań na sen i tak sobie założyć, że załóżmy teraz przez tydzień zaczynamy się powolutku odsuwać od łóżeczka, bardziej będziemy wspierać głosem, mniej dotykiem i przywracamy ten dobry sen.
A jeszcze dopytam o te słynne traumy rodziców, czyli kolki dziecka. Czy tu jest jakiś sposób, żeby pomóc rodzicom właśnie z tymi dziećmi, które mają kolki? Czy po prostu to jest czas, który musimy przetrzymać i to musi minąć samo?
Tak, dlatego że kolka to jest kwestia rozwojowa. Nie dotyka każdego dziecka na szczęście, ale jest bardzo trudnym doświadczeniem dla rodziców, bo czegokolwiek byśmy nie robili, teraz już przecież są różne takie jakby terapie jakimiś probiotykami, tak? Jakby z każdej strony staramy się przynieść ulgę dziecku, ale kolka to nie jest tylko jakby problem dotyczący układu trawiennego, to jest problem dotyczący całego organizmu. I dzieci na szczęście z tej kolki wyrastają. Otulanie, bliskość, częste przedstawianie do piersi, takie długie karmienia, kangurowanie, to wszystko ma szansę pomóc, ale nikt nam nie da na to gwarancji, tak? Więc, czy nawet wyjście z dzieckiem na spacer. Także no, jest kilka takich rozwiązań, natomiast nie zawsze one przyniosą dziecku ulgę, bo jest to kwestia rozwojowa i na szczęście u większości maluchów po trzecim miesiącu życia już kolka zanika. To jest trochę tak, jak również takie zjawisko wieczornego marudzenia. Po angielsku się mówi na to witching hour. Czyli wiemy, że mniej więcej po godzinie 17 część noworodków będzie bardzo płakać. To nie jest kolka, to jest właśnie takie zjawisko, które łączy się z pewnym etapem rozwoju układu nerwowego. I też trochę jakby to tak wygląda, że czegokolwiek byśmy nie zrobili, to nie zawsze to przyniesie ulgę maluchowi. Nie każde dziecko też przechodzi przez ten purple crying, to jest druga nazwa na to zjawisko. To też trzeba przeczekać. Ono się pojawia po 6 tygodniu życia, ten okres nasilonego odczuwania niestety. Jakby my odczuwamy koło 10-11 tygodnia życia dziecka i po 12 tygodniu już zanika. No i właśnie to też jest rozwojowe. To jest taki etap rozwoju układu nerwowego. Także ja uważam, że jakby im więcej nowi rodzice mają takich informacji o tym, no co ich czeka, tym bardziej będą mogli zachować spokój i też we właściwy sposób działać. I już sama ta świadomość, że ja wiem, co się dzieje z moim dzieckiem, jakby zostałem uprzedzony czy uprzedzona, to już będzie pomagać, bo spokój po stronie rodzica będzie też dawać więcej spokoju dziecku. Dzieci chłoną z nas emocje jak gąbka, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie zachowywali spokój i ta wiedza jakby nam to ułatwia.
A co jeśli, bo tutaj dostaliśmy pytanie z Instagrama, czy zdrowe niemowlę bez refluksu powinno spać z podwyższeniem pod główką?
Słuchajcie, dzieci z chorobą refluksową nawet nie powinny spać z podwyższoną częścią łóżeczka tam, gdzie leży główka. Zwłaszcza noworodki, które mają takie jakby, patrząc na proporcje w budowie, noworodki mają dużą, ciężką główkę i małe, wiotkie ciałka, co więcej kompletnie nie panują jeszcze nad ruchami swoich rączek, nóżek czy w ogóle całego korpusika. Jeżeli położymy je z główką ku górze, to grawitacja zadziała tak, że dziecko będzie ściągane w stronę tego niższego końca łóżeczka. Może się ułożyć w jakichś przeciwnych pozycjach, zazwyczaj takie dziwne pozycje S się robią z dziecka i może właśnie to spowodować to, że drogi oddechowe będą niedrożne i to też jest bardzo niebezpieczna pozycja dla takiego maleństwa. Także jednym z wskazań jest to, żeby dziecko spało zawsze na płaskiej powierzchni, czyli to łóżeczko puste, osobna powierzchnia snu i na płasko. I nawet dzieci refluksowe powinny spać na płasko, dlatego że dzieci korzystają też, jeden z odruchów z kolei to jakby polega na tym, że gdyby jakaś treść żołądkowa podeszła aż pod gardło, to dziecko automatycznie przechyli głowę na boczek i wypluje to, co się tam w tej bućce pojawiło. Jeżeli leży z główką ku górze, to trochę wypluje, a trochę znowu jakby zadziała grawitacja i teraz część tego pokarmu może się cofnąć i wpaść do tchawicy. Z tego powodu zawsze już nawet fizjoterapeuci mówią o tym, żeby właśnie dzieci spały zawsze na płasko. Tutaj, jeżeli chodzi o dzieci, no choroba refluksowa też jest już coraz częściej diagnozowana, chociażby ten refluks utajony, który nie daje takich typowych objawów, że dziecko chlusta pokarmem, ale widzimy, że coś się dzieje po karmieniu, czy nawet w trakcie karmienia, że ten pokarm wraca i daje duży dyskomfort, wręcz dolegliwości bólowe. Ale tutaj najlepszą metodą jest to, żeby po każdym karmieniu pionizować dziecko przez 30-40 minut i żeby te karmienia robić częściej, żeby one mogły być mniejsze. Tak, to są takie podstawowe zalecenia, ale i tak jakby te dzieci wymagają specjalistycznej opieki gastroenterologa.
I tu mam kolejne pytanie z Instagrama. Dziecko bardzo się pręży i płacze przy usypianiu. Co mogą zrobić rodzice?
Sporo zależy od wieku dziecka, bo tak, niektóre dzieci wcale nie chcą być noszone na rękach, wcale nie chcą tak bardzo angażować rodziców przy zasypianiu. One szybciej zasną i spokojnie zasną, odłożone do łóżeczka. Są dzieci takie jakby niedotykalskie, nie wiem czy słyszeliście o nich, ale ja w mojej pracy bardzo często widzę takie maluchy. Także jeżeli na rękach dziecko nam się pręży i odpycha niemalże od nas, to może oznaczać, że właśnie wcale nie potrzebuje tak dużo bliskości z naszej strony, bo wręcz czuje się jakby przestymulowane. Taki przeciążony układ nerwowy ma problem z wyregulowaniem się i z zaśnięciem. Są dzieci, które właśnie po 6-7 miesiącu życia, kiedy pojawia się ta ochota, taka jak gdyby już taki przymus, żeby spać na brzuchu, to jeżeli dotychczas były kołysane do snu na rękach, to przy tym zasypianiu, gdzie zazwyczaj trzymamy dziecko no w taki sposób, że ona raczej nie leży na brzuchu w tej pozycji, kiedy jest albo pionowo, albo trochę tak na fasolkę trzymane, one jak gdyby doznają takiego dysonansu poznawczego, bo z jednej strony wiedzą, że te ręce to jest coś, co oznacza, że będą spać, a z drugiej strony te ręce oznaczają, że nie mogą ułożyć się w tej bardziej naturalnej dla siebie pozycji na brzuszku. To jest tak zwana charakterystyczna pozycja spoczynku, czyli ludzie, my jako gatunek, jak zasypiamy, musimy położyć się na płasko. Wtedy sen nam wychodzi najlepiej, tak jak wielu gatunkom na ziemi. No i właśnie dziecko doznaje takiego dysonansu, że z jednej strony czuje, że powinno leżeć na brzuchu na płasko, a z drugiej strony bez tych rąk też nie zaśnie. I tutaj znowu rozwiązaniem jest to, żeby ćwiczyć coraz więcej zasypianie w łóżeczku, już nie na rękach i właśnie żeby to łóżeczko umożliwiało dziecku przyjęcie tej właściwej pozycji na sen. My bardzo chcemy pozycji brzuszkowej, jak ona się zaczyna pojawiać już tak po 5., po 6. miesiącu życia i utrwala się, to dzieci zaczynają spać lepiej, bo ta pozycja brzuszkowa, zazwyczaj dzieci zasypiają w takiej pozycji na żabkę, że rączki, nóżki pod siebie, pupka do góry, ona przynosi im więcej ukojenia, czyli szybciej zasypiają, a potem jest więcej w ich śnie, troszkę snu głębokiego, czyli też śpią lepiej z tego powodu.
A jeszcze tutaj mam jedno pytanie, bo często się to też słyszy i my też to słyszeliśmy, że dziecko będzie lepiej spać, dłużej spać, jeżeli przejdzie na mleko modyfikowane, bo ja karmiłam Kiarę bardzo długo, rok, tak, karmimy się i właśnie często słyszałam, że jak ją przerzucisz na to mleko modyfikowane, no to, że ona rzeczywiście będzie lepiej spała.
Powiedziałabym tak i nie. Mleko modyfikowane faktycznie zawiera inny rodzaj białek, które dłużej się trawią, czyli na dłużej dają uczucie sytości. I z tego powodu faktycznie dzieci, które są karmione mieszanką, one szybciej zaczynają przesypiać noce. Tutaj kolejnym powodem jest również to, że w nocy, jak lecimy przygotować tą butlę z mlekiem, to często jest tak, że dziecko się budzi, ale bardziej nie z potrzeby zaspokojenia głodu, tylko po prostu budzi się bardziej nawykowo, bo kiedyś sobie jadło o tej porze, teraz już tak naprawdę nie potrzebuje jeść o tej porze. I zanim my wrócimy z tą butelką, to ono znowu śpi. Czyli ma więcej możliwości do tego, żeby poćwiczyć sobie to samodzielne powracanie do snu. Bardzo często też jest tak, że mamy karmiące piersią, właśnie biorą dziecko do swojego łóżka. No jest to jakiś sposób, prawda, na to, żeby nie kursować pomiędzy swoim łóżkiem a łóżkiem dziecka, czy nawet sypialnią dziecka, ale my wtedy jako mamy, i ja tego też absolutnie doświadczyłam, wchodzimy w ten nawyk, że przy najmniejszym mruknięciu troszkę zatykamy dziecko piersią w nocy. Nie dajemy mu też poćwiczyć tego przechodzenia między cyklami snu. I to naprawdę nie jest dla dziecka trudne, nawet jak już jest w tej nowej strukturze snu po 4 miesiącu życia, żeby w pierwszej części nocy przespać bez karmienia 3-4 godziny, czy nawet dłużej. Jest na to gotowe, tylko właśnie wszystko zależy od tego, co my wokół snu robimy. No i ogromne jakby tutaj znaczenie ma to, czy to mleko podawane z butelki, czy ono również jest usypiaczem dziecka. To jest właściwie takie kluczowe zawsze pytanie z mojej strony, tak? Bo właśnie rozmawiam często z mamami, które karmią piersią i są już tak wykończone, naprawdę są wyczerpane tym, że w nocy co godzinę, co 40 minut jakby zaburzoną mają ciągłość snu, bo jednak tą pierś muszą podać, albo nawet jak jest już starsze dziecko, ono samo się potrafi przystawić śpiąc obok mamy do piersi, to jednak to nie jest pełnowartościowy sen. Więc właśnie jakby upatrują ratunku w tym, że przestawią malucha na mleko modyfikowane, ale jeżeli nadal to mleko będzie usypiaczem, to dziecko tak samo, może trochę rzadziej, ale nadal się będzie regularnie budzić w nocy na to mleko, bo to jest taka sytuacja, że jeżeli zasypiam pijąc mleko, to w nocy w naturalnych wybudzeniach, tak, między cyklami snu w tym płytkim śnie REM, dziecko, jeżeli potrafi samodzielnie spać i niczego mu nie brakuje, nie odczuwa głodu, to sobie zaśnie samodzielnie na kolejne cykle snu. To, które nie ma w sobie tej umiejętności, musi się wybudzić mocniej z takim komunikatem, że kurczę, obudziłem się, w sumie wiem, że w nocy chcę spać, czuję tą potrzebę snu, bo już rytm okołodobowy po 4 miesiącu pięknie działa. Nie potrafię sam, musicie mi odtworzyć tą sytuację, która dla mnie oznacza możliwość zaśnięcia. To tak jak powiedziałam, to może być kołysanie na rękach, może być włożenie w wózku po domu też, bardzo często się zdarza, może być bujanie w foteliku bujaczku, nawet jak dziecko już dawno z niego wyrosło, słuchajcie, czy właśnie podanie piersi, czy podanie mleka z butelki. Także tak naprawdę nie będzie dobrego snu właśnie bez takiego w miarę samodzielnego zasypiania dziecka. I każde badanie to nam potwierdza, że właśnie dzieci, które znają łóżeczko, potrafią w nim zasnąć w miarę samodzielnie, śpią lepiej, śpią dłuższe odcinki w nocy.
Ale ja chciałam dodać do tego, co powiedziałaś, bo rzeczywiście u nas była taka sytuacja, że mała po prostu poszła spać około 7 i już 21, 22 była ta pobudka na to karmienie i ona po prostu zachowywała się, jakby nic nie jadła cały dzień. No i też dzięki tobie zredukowaliśmy to karmienie i rzeczywiście mała spokojnie do 12 w nocy dawała radę, nic jej nie działo. Czasami to było za 15-12, czasami w pół do pierwszej. Różnie to tam jest, ale rzeczywiście tak jest, jak mówisz, więc możemy tu potwierdzić.
To może jeszcze warto powiedzieć, jak na przykład w moim odczuciu, jak powinna przebiegać ta naturalna redukcja nocnych karmień, kiedy właśnie karmienie się nie jest rozwiązaniem dziecka na sen. To, co widzę we współpracy z rodzinami, to, że mniej więcej w okolicy 6-7 miesiąca życia mamy już tylko 2 karmienia w nocy. W moim programie Wyspana Mama jakby ja zalecam, żeby u tych młodszych dzieci właśnie w takim wieku jeszcze początkowo spokojnie można pozostać na takim układzie, że mamy 3 karmienia mniej więcej co 3 godziny, czyli bardzo noworodkowo generalnie. Na pewno dziecko w takim schemacie karmień nocnych nie będzie odczuwać ani przez chwilkę głodu i możemy tak zacząć. Natomiast z wiekiem właśnie widzimy, że po 6-7 miesiącu życia mamy już 2 karmienia. 8-9 miesiąc to jest ten czas, że się coraz częściej pojawiają noce z jednym karmieniem i to jedno karmienie zazwyczaj się pojawia po północy. Dziecko jak gdyby dzieli sobie noc na pół, nakarmi się, dosypia do rana. A właśnie po 10, po 11 miesiącu życia, jeżeli jest dobrze rozszerzona dieta, czyli przynajmniej 3 stałe posiłki dziennie wprowadzone, i w tym musi być kolacja, to już też zawsze zaznaczę, już mleko na noc nie wystarczy, to jak najbardziej można się spodziewać, że sen będzie pięknie skonsolidowany w nocy, bo też patrząc na proces kształtowania się snu, jakby wiemy, że już na koniec pierwszego roku życia jest możliwość przesypiania 10 czy nawet 12 godzin takim snem monofazowym, że po prostu nie budzimy się, tylko po prostu śpimy całą noc.
No to jest w ogóle bardzo pokrzepiające do pracy nad tym snem, że tak, no to nie jest takie odległe, bo ten rok pierwszy z dzieckiem naprawdę szybko leci, że ten powrót do tego normalnego snu wcale nie jest taki odległy, jak nam się wydaje, nie?
Tak, i jeszcze ci powiem, że bardzo często jest tak, że w drugim czy trzecim miesiącu życia, czyli w tym czwartym trymestrze, pojawiają nam się cudowne noce, dlatego że właśnie ciągle dziecko korzysta z prostej struktury snu i jak już raz zaśnie, a potrzebuje zasnąć z naszą pomocą, to jest ten czas, że my wyciszamy, my pomagamy zasnąć, to będzie spać takim płynnym snem, bo w tej strukturze snu noworodka nie ma wydzielonych cyklów snu, do momentu, kiedy nie pojawi się inna potrzeba, która przewyższa potrzebę snu. Oczywiście zazwyczaj chodzi o potrzebę zaspokojenia głodu, ale są dzieci, które potrafią w tym okresie drugi, trzeci miesiąc życia przesypiać między 5 a 8 godzin bez żadnych pobudek, czyli dla rodzica jest to po prostu przespana noc. Tutaj też warto wiedzieć, że noworodki mają krótszą noc od niemowlęcia po czwartym miesiącu życia. To się łączy z procesem kształtowania się snu. Po czwartym miesiącu życia niemowlęta potrzebują mieć taką solidną noc, 12-godzinną, i również z tego powodu będą potrzebować jakby większej liczby tych nocnych karmień. Zazwyczaj właśnie początkowo czwarty, piąty miesiąc są 3 karmienia, tak co 3 godziny.
I w tym momencie zakończymy pierwszą część wywiadu, która w większości skupia się na noworodku. Ale nie martwcie się, już za niedługo będzie druga część, która więcej opisze Wam na temat niemowlaka i samousypiania. A tutaj jeszcze kilka słów od Moniki. Moniko, jak ludzie mogą Cię znaleźć? Czy masz terminy na konsultacje w miarę szybko? Bo to jest najczęściej, potrzebuję pomocy już dzisiaj, najlepiej na wczoraj. Jak ludzie mogą się tutaj w podcaście do Ciebie odezwać? Jak Cię najlepiej znaleźć?
Zapraszam na profil Wyspana Mama Online na Instagramie czy na Facebooku. Zapraszam na stronę wyspanamama.online. Ja pracuję razem z Moniką Bielan-Gąsior. Nasze kalendarze są dostępne na naszej stronie wyspanamama.online. Mój kalendarz, niestety, to jest jedyna moja bolączka, że ja doby nie rozciągnę. Potrafię pracować 10 godzin dziennie, a i tak te terminy do mnie są trochę odsunięte w czasie, ale myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch uda się złapać jakiś termin. Też proponuję tego skorzystać, dlatego że niemalże do końca maja, do 28 maja mamy fajne ceny, mamy rabat 30% na konsultacje 60-minutowe, które są bardzo złożonym produktem, dlatego że my i przeprowadzamy analizę o śnie dziecka, nagrywamy nasze spotkanie, przygotowujemy w formie pisemnej takie indywidualnie dopasowane rozwiązania na etap przygotowań do nauki samodzielnego zasypiania. Potem można kontynuować naukę, korzystając z mojego programu Wyspana Mama, który również w książce opisałam. Także warto z takiej konsultacji skorzystać, bo ona jest właśnie taka jakby z każdej strony przygotowująca Was do tego procesu zmian i dająca Wam odpowiednią wiedzę i narzędzia. Także, ale też mamy oczywiście w naszej ofercie konsultacje takie krótsze, 30-minutowe, które też jak gdyby, jeżeli ktoś potrzebuje w ogóle jakby dopytać, czy to, co się dzieje u mnie, ta sytuacja nasza ze snem, czy to wymaga jakichś zmian, czy nie, to jest właśnie fajna rozmowa, bo my też analizujemy tą sytuację i od razu przekazujemy jakieś pierwsze podstawowe porady, żeby było lepiej. Na naszej stronie wisi bardzo dużo fajnych materiałów. Warto zajrzeć do zakładki Wiedza dla Ciebie. Tam piszę o filarach dobrego snu dziecka, czyli o tych podstawowych, naprawdę podstawowych rozwiązaniach na to, żeby dziecko spało lepiej. Warto zajrzeć też na naszego bloga. My co środę prowadzimy na naszych profilach na Instagramie i na Facebooku taką otwarte takie spotkanie live'a o śnie dziecka, gdzie też można zadać nam pytanie. Nie jesteśmy w stanie zazwyczaj odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale się bardzo staramy. A tak jak zauważyłaś, bardzo często te problemy ze snem są tożsame, tak? Zależnie od wieku dziecka, jakby jest spora powtarzalność. tych zagadnień, więc nawet jak odpowiadamy na jedno pytanie, to tak naprawdę odpowiadamy na wiele i właśnie o to nam chodzi na tych live'ach.
Tak. I my też zapraszamy bardzo serdecznie. Odzywajcie się do Moniki. My z całego serca możemy polecić. Myślę, że Kiara też, bo się bardziej wysypia. Lepiej się na pewno wysypia. Więc Cudownie. Bardzo Ci dziękujemy, Moniku, za ten Twój czas. Miał być jeden wywiad, wyszły dwa wywiady, bo jednak temat snu jest to temat bardzo szeroki i ciężko było nam ująć to w jeden materiał. Więc bardzo Ci dziękujemy.
Ja bardzo dziękuję, miło, że to ogóle,
że się w ogóle zgodziłaś. No i jeszcze raz wszystkich zachęcamy do zapoznania się z ofertą Moniki, do odwiedzania jej social mediów. W opisie tego podcastu będziecie mieć wszystkie odnośniki i do strony, i do Instagrama, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. No i dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście, jeżeli czujecie, że ten materiał był wartościowy i zmienił Wasze życie, to zapraszamy do oceny. Przyjmujemy 5 gwiazdek, mniej nie bierzemy, jak to w standardzie u nas, więc bardzo Was serdecznie zachęcamy do też oceny tego odcinka.